Rozmowa oparta na faktach.
W studiu ponownie o poranku Krzysztof Ziemiec i jego gość. Witam raz jeszcze.
Dzień dobry, witamy. Paweł Majewski, prezes PGNiG, jest naszym gościem, czyli spółki zajmującej się dystrybucją gazu. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Bezpieczeństwo, także i nasze, to nie tylko bezpieczeństwo militarne, ale także może przede wszystkim energetyczne. Patrzę na zegarek, 9:55, to jest taka pora, kiedy pewnie wiele osób smaży poranną jajecznicę właśnie na gazie, albo gospodynie za chwilkę może będą przygotowywały obiad. Czy gazu w Polsce w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie, nie zabraknie?
Panie redaktorze, ja myślę, że gospodarstwom domowym gazu na pewno nie zabraknie. To, co się dzieje, rzeczywiście powoduje, że obserwujemy sytuację z jeszcze większym niepokojem niż dotychczas. Natomiast ja pragnę podkreślić, że w branży gazowej to od dłuższego czasu już przygotowujemy się na scenariusze również kryzysowe. Przygotowujemy się na dostawy, na konieczność zapewnienia dostaw gazu z innych kierunków. Temu służy ta szeroko omawiana przecież dywersyfikacja.
Ale wróćmy do początku. Pan powiedział, że gazu nie zabraknie. Skąd taka pewność? Przecież jest wojna. Coś się może wydarzyć. Rurociągi mogą być trafione bombami. I co wtedy?
Panie redaktorze, oczywiście trudno jest przewidzieć skalę tych działań, które mogą nastąpić. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z odcięciem gazu dla całej Europy, to oczywiście także w Polsce będzie jakiś kłopot. Natomiast ja chcę podkreślić, że Polska jest parę kroków do przodu w tej sytuacji, ponieważ my od lat, już co najmniej od 5 lat, przygotowujemy się do konieczności sprowadzania gazu z innych kierunków niż wschodni. Po to, żeby móc zakończyć, tak jak to wynika z umów, zakończyć obowiązywanie kontraktu jamalskiego i dostaw ze wschodu w tym roku.
A dziś, panie prezesie, ile jeszcze importujemy gazu właśnie z kierunku wschodniego z Rosji?
W ubiegłym roku zaimportowaliśmy około 9 miliardów
metrów. A procentowo, bo to myślę, że niewiele mówi przeciętnemu.
Ja myślę, że to jest około 60% naszego importu. Natomiast trzeba podkreślić, że import to nie wszystko. Mamy jeszcze wydobycie krajowe.
Mhm. A całości, w sensie ile gazu, który my zużywamy w kraju, to jest gaz pochodzący ze źródeł krajowych bezpiecznych, a ile to jest właśnie ten gaz importowany z Rosji?
Gaz, wydobycie krajowe to około 4 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Import z Rosji w zeszłym roku około 9 miliardów. Trzeba podkreślić, że to jest znacząco mniej niż jeszcze 5 lat temu, kiedy 90% gazu importowanego pochodziło z Rosji. Teraz ten import to jest 60%. Powiedzmy, że to jest około 40% naszego krajowego zużycia. Natomiast inwestycje takie jak gazoport w Świnoujściu, jak Baltic Pipe, to wszystko, gazoport działa, natomiast jest rozbudowywany. Jego przepustowość już w tym roku jest większa. Baltic Pipe, który już na jesieni będziemy mogli tym gazociągiem sprowadzać gaz z Norwegii. Sam Baltic Pipe ma większą przepustowość niż to, co w tej chwili sprowadzane
jest
z Rosji.
Ale to dopiero przyszłość. Mamy koniec lutego. Gdyby pojutrze Kreml zdecydował, że zakręca kurek, to jest tak, że tego gazu zaczyna nam brakować w kuchenkach? Czy mamy takie zasoby,
że damy radę? To nie dzieje się natychmiast. Po pierwsze mamy zapasy gazu, zapas handlowy, zapas obowiązkowy. W Polsce obowiązuje taki system, w którym musimy mieć zmagazynowany zapas gazu na miesiąc takiej naprawdę ostrej zimy. Widzimy, że temperatury już
są wiosenne.
Trochę wiosenne są, także myślę, że jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o tą zimę. A tak jak mówię, inwestycje poczynione, odpowiedzialne decyzje podjęte parę lat temu powodują, że do końca roku powinniśmy się rzeczywiście uniezależnić od dostaw gazu ze wschodu.
Czyli miesiąc jesteśmy w stanie wytrzymać, nawet jeśli Kreml zakręci kurek.
Co najmniej.
A w jaki sposób to będzie ograniczone? Bo rozumiem, że tych zasobów w magazynach też nie mamy na rok, tak jak sam pan powiedział.
Trzeba pamiętać, że działają właśnie ta infrastruktura. My co tydzień sprowadzamy tankowiec z gazem do gazoportu w Świnoujściu. Mamy wejścia od południa gazowe, od zachodu. Tak naprawdę to gazu musiałoby zabraknąć w całej Europie, żeby zabrakło go nam.
Nawet jeśli Rosjanie kurka nie zakręcą, to gaz będzie droższy. Jakie są analizy PGNiG, jak to wynika?
Panie redaktorze, dokładnie przewidzieć to jest trudno.
Do
czynienia z taką sytuacją, kiedy w dniu w czwartek, kiedy zaczęła się tak naprawdę ta już ostra inwazja militarna na Ukrainę, rosyjska inwazja, to ceny gazu w ciągu jednego dnia na giełdach wzrosły o 60%. Kolejnego dnia, czyli wczoraj, spadły o 30%.
Podobnie było z roku.
To są wahania, których nie da się przewidzieć. To jest z jednej strony zawsze gra popytu i podaży, ale z drugiej o tym zapotrzebowaniu, to też decydują emocje. No, tak działa rynek.
Ja wiem, ale domyślam się, że pana firma prowadzi jakieś szacunkowe analizy. No, wczoraj nawet kilka takich analityków bankowych mówiło o inflacji, która czeka nas w tym roku i w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie, ta inflacja średnioroczna będzie w okolicach 10%, a nie 8%, jak to wcześniej planowano, więc bardzo wyraźnie widać, że ten wpływ na gospodarkę będzie bardzo duży, więc pytam, jakie są wasze szacunki, jak duża może być podwyżka gazu, a już przecież przypomnę, że mieliśmy, tak, jedną.
Panie redaktorze, to powiem tak, bo tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Ceny, po jakich my kupujemy gaz, żeby go sprowadzić do Polski, a cenę po jakiej, jaką płacą odbiorcy tego gazu w Polsce. No więc trzeba, ja chcę powiedzieć to wyraźnie. Cena gazu dla odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, ale także dla tych wrażliwych, objętych przez rząd tegoroczną nowelizacją prawa energetycznego, czyli taryfą, cena dla nich nie wzrośnie w tym roku. To jest no, jakby podstawowy, taryfa to podstawowy instrument ochrony tych odbiorców wrażliwych właśnie przed takimi skokami cen.
Czyli nawet gdyby zabrakło gazu w sieci globalnej, to ta cena, o której mówimy, będzie stała do grudnia?
Tak.
A jeśli mówimy teraz o mieszkaniach prywatnych?
No właśnie o tym mówimy.
Ale
też, tak.
Bo ja zrozumiałem, że to chodzi tylko o takie rzeczy jak przedszkola, szkoły, DPS-y.
To system taryfowy, który obowiązuje w Polsce od bardzo, bardzo wielu lat. On dotyczył do tej pory wyłącznie gospodarstw indywidualnych, domowych, tak? A teraz dodatkowo zostały nim objęte te instytucje wrażliwe, właśnie o których pan wspomniał.
Panie prezesie, wczoraj był taki apel polskiego premiera do krajów europejskich, żeby zaprzestać importu surowców energetycznych z Rosji, jako znak protestu, jako taka forma sankcji. To jest realne?
To wszystko zależy w jakiej perspektywie czasowej. No, Europa też musi się uniezależnić od rosyjskich węglowodorów. Póki co jest od nich dosyć mocno uzależniona. Gazprom jest dostawcą 40% gazu dla europejskiego rynku, dla Europy Zachodniej. Niemcy w 50% są uzależnieni od rosyjskich dostaw gazu. Można powiedzieć, to powiedziałem, że my jesteśmy naprawdę o kilka kroków do przodu, jeśli chodzi o dywersyfikację, o to, żeby się uniezależnić od dostaw tego gazu z Rosji. Myśmy zresztą mówili o tym głośno już przy okazji sprawy Nord Stream 2, gdzie Europa, a w szczególności Niemcy, utrzymywali, że to jest projekt ekonomiczny, biznesowy, a my ostrzegaliśmy, że to jest narzędzie właśnie do manipulacji rynku gazem, do wywierania presji, do tego przykładania gazowego pistoletu do skroni krajów zachodnich.
Paweł Majewski, prezes PGNiG, jest naszym gościem. Przypomnę, panie prezesie, wierzy pan, że Nord Stream 2 nie powstanie, że skończy się tym, że to będzie leżąca na dnie Bałtyku zardzewiała pusta rura?
Ja tego oczywiście racjonalnie nie jestem w stanie odpowiedzialnie przewidzieć. Natomiast my robimy wszystko, żeby już od lat można powiedzieć, tak, uczestniczymy w procesie certyfikacji jako PGNiG. Robimy wszystko, żeby ten gazociąg, jeżeli ma funkcjonować, to żeby był podporządkowany prawu unijnemu, żeby był do niego dostęp stron trzecich, żeby nie był wyjęty spod unijnej legislacji, po to, żeby właśnie nie był narzędziem w rękach jednego dostawcy.
Wzdycham, bo jeszcze do wczoraj, w cudzysłowie oczywiście, czyli do momentu wybuchu tej wojny, wszyscy myśleli, że to jest niemożliwe. Dzisiaj sytuacja trochę się zmienia, dlatego wrócę do pytania, czy ta wojna spowoduje, że no, chyba głównie chodzi o Niemcy, że zmienią swój punkt widzenia i zmienią też decyzję.
Znaczy myślę, że już zmieniają. Ja podam przykład bardzo prosty. Myśmy w zeszłym roku złożyli w postępowaniu certyfikacyjnym Nord Stream 2, do którego zostaliśmy dopuszczeni jako strona, złożyliśmy 500 stron uwag, bardzo istotnych argumentów krytycznych. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki po kilku dniach dosłownie wydało opinię kompletnie nieuwzględniającą. Ja myślę, że nawet nie mieli szans się zapoznać z naszymi uwagami. Po prostu wydali opinię mówiącą o tym, że absolutnie Nord Stream 2 jest projektem niepolitycznym, biznesowym. Widzę, bo tak mówią także niemieckie media, że już się Niemcy wycofują z tej opinii. Także chyba zaczęło do nich docierać.
Tylko skąd wezmą gaz, panie prezesie, bo na tym gazie jest oparta w dużej mierze właśnie niemiecka, bardzo silna gospodarka. Tak naprawdę to gospodarka rządzi Niemcami, a nie politycy gospodarką, więc czy Niemcy są w stanie zrezygnować z tak dużych dostaw gazu? Gazu, który też miał służyć do produkcji wodoru, a wodór to przyszłość energetyczna.
Ja myślę, że to wszystko zależy od perspektywy, jaką patrzymy. W krótkiej perspektywie pewnie nie mają alternatywy. Tak naprawdę akurat Niemcy nie mają zbyt dużej infrastruktury takiej, która by im pozwoliła zdywersyfikować na przykład nie mają gazoportu, tak, który by im pozwolił sprowadzać LNG z całego świata, tak? Można powiedzieć, że to jest surowiec, który można kupować z bardzo wielu źródeł. Natomiast myślę, że teraz będą musieli odrobić tą lekcję. Cała Europa, cała Unia Europejska ma oczywiście możliwości sprowadzania gazu z wielu kierunków. On jest sprowadzany i z norweskiego szelfu, i z brytyjskiego szelfu, i w postaci LNG do gazoportów w Hiszpanii, we Francji, tak? Czy w Holandii. To wszystko się dzieje na bieżąco. Natomiast ten procent w dalszym ciągu rosyjskiego gazu w Europie Zachodniej również jest wysoki.
O to odrobienie lekcji spytam pana w części internetowej. Na koniec jeszcze krótko spytam w radiu o Baltic Pipe, o której sam pan wspomniał. Kiedy realnie ten rurociąg zostanie uruchomiony, kiedy pierwszy metr sześcienny gazu popłynie nim do Polski?
My mamy zapewnienie ze strony Gazsystemu, który prowadzi tą inwestycję, że on rzeczywiście wystartuje w terminie, czyli w październiku bieżącego roku. To nie będzie jeszcze pełna przepustowość, ale ilości wystarczające, żeby zabezpieczyć nasz rynek. Z pełną przepustowością ma działać od 1 stycznia 2023 roku.
Paweł Majewski, prezes PGNiG, jest naszym gościem. Przypomnę, dziękuję panie prezesie, dziękujemy słuchaczom, ale zapraszamy do internetu na rmf24.pl i do radia internetowego rmf24. Panie prezesie, wierzy pan w to, że w tej sytuacji, jaka jest teraz na Ukrainie, Rosja, Kreml, Putin zgodzą się, żeby Polska importowała tak dużo gazu z tego szelfu norweskiego, uniezależniając się zupełnie od gazu z Rosji? Bo ja nie.
Oczywiście, to jest na pewno solą wokół Rosjan, bo pokazujemy, chyba jako pierwsi ostrzegaliśmy Europę przed tym rosyjskim szantażem gazowym i pokazujemy konsekwentnie, że tą dywersyfikację, tą politykę trzeba twardo utrzymywać. Ja przypomnę tylko, że nawet w polskiej przestrzeni publicznej przecież pojawiały się i pojawiają nadal głosy krytyczne wobec Baltic Pipe, wobec idei uniezależniania się od dostaw rosyjskich. Pojawiają się cały czas głosy, tak naprawdę rezonująca rosyjska propaganda o tym, że powinniśmy wydłużyć kontrakt jamalski albo zawrzeć jakiś nowy długoterminowy kontrakt w jego miejsce. Bo to byłoby korzystne dla Federacji Rosyjskiej. Taka jest prawda.
Nie?
Taka jest prawda, panie redaktorze, dla nas nie. Teraz to chyba wszyscy widzą, już cała Europa to widzi, czym skutkuje uzależnienie się od dostaw z jednego kierunku. Także ja się cieszę, że taka polityka była i jest nadal prowadzona w Polsce i że mamy infrastrukturę, która pozwoli nam tak naprawdę się uniezależnić od dostaw tego rosyjskiego gazu.
Wrócę do tej rury, która poleci pod dnem Bałtyku, tej, którą ma popłynąć gaz z północy Europy. Myślę, że Kreml zrobi wszystko, żeby co najmniej opóźnić tę inwestycję, jeśli być może nawet całkowicie jej nie zablokować. To są ogromne straty, także finansowe.
Ja myślę, że nie mają możliwości zablokowania w taki racjonalny sposób tej inwestycji. Ona jest tak naprawdę już na ukończeniu, w fazie końcowej. Cała podmorska część jest zbudowana.
Zawsze może pojawić się jakaś usterka techniczna, może pojawić się jakiś wątek ekologiczny.
Myślę, że wątki ekologiczne to już dawno za inwestorem. To już na etapie projektowania pewnie zostało rozstrzygnięte. Natomiast naprawdę już niewiele zostało, jeśli chodzi o dokończenie tej inwestycji. To głównie część lądowa, tłocznie. To jest proces, który, tak jak mówię, jest bardzo dobrze nadzorowany przez polską spółkę bezpośrednio podległą Skarbowi Państwa, czyli Gaz System. Także my wierzymy, że ta inwestycja zostanie ukończona w terminie. On ma absolutnie najwyższy priorytet.
Starsi słuchacze pewnie pamiętają, że to jeszcze rząd Jerzego Buzka planował taki rurociąg właśnie z kierunku północnego. Wtedy nie powstał, by była zmiana rządu. W jakiej sytuacji bylibyśmy dzisiaj? W jakiej sytuacji byłaby Europa, gdyby taka rura, o której teraz mówimy, już od dawna funkcjonowała?
To jest oczywiście gazociąg, który ma zasilać polski system, także natomiast no to jest tak, że bylibyśmy w o niebo gorszej sytuacji, nie mielibyśmy alternatywy. Musielibyśmy tak naprawdę dostosowywać się do monopolistycznych praktyk jednego dostawcy. Szczęśliwie z końcem tego roku kończy się 30-letnie uzależnienie od tego dostawcy, kończy się kontrakt jamalski.
Mhm. Kończy się kontrakt jamalski i co wtedy, jeśli Baltic Pipe jeszcze nie będzie w pełni sprawny, w pełni działał? Znów mamy problem.
Nie, panie redaktorze, tak jak wspomniałem, mamy oprócz tej budowanej, tej kończonej inwestycji, mamy gazoport w Świnoujściu, mamy wejścia od strony zachodniej, od strony Niemiec, od strony Czech, Słowacji. Kończymy budowę gazociągu Polska-Litwa. Tam gaz z również gazoportów z terminala w Kłajpedzie dociera i stamtąd może być kierowany do Polski. Tak naprawdę infrastrukturalnych wejść do polskiego systemu mamy znacząco więcej niż potrzeby krajowe.
Będziemy mimo wszystko wtedy próbować w jakiś sposób kupować gaz od Rosji? Czy ta decyzja jest taka, że absolutnie ani metra sześciennego więcej od nowego roku?
Panie redaktorze, do niedawna nie wykluczaliśmy takiej możliwości, żeby jakieś ilości spotowe kupić z kierunku wschodniego, jeżeli to będzie się opłacało, jeżeli ten gaz będzie tam tańszy, no na zasadach czysto ekonomicznych. Chodziło o to, żeby się uniezależnić, żeby nie musieć tego kupować, tylko móc to kupić w razie takiej biznesowej, gospodarczej, ekonomicznej czysto decyzji. Natomiast teraz sytuacja się zmienia. Nie sposób nie dostrzec tego, co się dzieje od kilku dni tak naprawdę, chociaż na rynku gazu to się dzieje już od miesięcy, bo przypomnę, że od 21 grudnia gaz tranzytem przez Polskę na zachód Europy nie płynie. Więc no, można powiedzieć, że no, te działania Rosji powodują, że no, trzeba się zastanawiać, czy w ogóle będzie taka wola, czy w ogóle będzie taka możliwość, żeby ten gaz stanął.
A gdyby wola była, pewnie będzie, no bo dla nich to jest ogromny zysk, tak? Będziemy chcieli negocjować takie zakupy, czy absolutnie nie, w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie?
Na razie nie podchodzimy do takich negocjacji.
Mówiliśmy o cenach gazu. Pan powiedział, że przynajmniej na razie możemy spać spokojnie, że one nie wzrosną, ale Miedwiediew kilka dni temu pokazał się po wielu latach, może miesięcach nieobecności, straszył Zachód, że ta cena gazu, jeśli Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony, może niebawem wzrosnąć nawet sześciokrotnie. No to są gigantyczne podwyżki.
Panie redaktorze, ja powiedziałem, że one nie wzrosną dla odbiorców chronionych w Polsce, dla tych wrażliwych odbiorców, bo tak jest. Ale ich chroni nasze państwo, nasz rząd. Natomiast jeśli chodzi o tych odbiorców biznesowych, tak, tych, którzy płacą cenę zgodną z ceną zakupu, z tą ceną
czyli
rynkową
na przykład producentów
gazu,
nawozów. Za chwilkę zacznie się wiosna, nawozów będą bardzo potrzebne.
Tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie się kształtować cena. To już o tym przed chwilką mówiłem. To jest tak, że...
Ja wiem, tylko tu są zapowiedzi gigantycznej podwyżki. On nawet mówił 2000...
Panie redaktorze, no myśmy mieli do czynienia w grudniu z taką sytuacją, w grudniu tej zimy, w zeszłego roku, gdzie rok do roku, czyli w stosunku do grudnia roku 2020, mieliśmy 10-krotną podwyżkę cen gazu. Mhm. To jest absolutny, to był szok dla rynków, zupełnie niespotykana w historii podwyżka. To oczywiście wpłynęło na poziom cen, nawozów, innych produktów wytwarzanych w oparciu o gaz.
Który... Dlatego pytam, co teraz, jeśli ta podwyżka kolejna byłaby tak duża?
Panie redaktorze, to absolutnie wpłynie także w dalszym ciągu na ceny tych produktów jakby wytwarzanych w oparciu o gaz. Tak? To to nie ulega kwestii. To jest normalny, znaczy nienormalny, ale to jest proces ekonomiczny. Po prostu ta cena przełoży się także.
No właśnie, dlatego pytam, co wtedy, bo odczujemy produkty. To wszyscy.
Odczujemy to niestety wszyscy. Taka jest prawda.
Możemy jakoś temu zaradzić?
Panie redaktorze, jakby to powiedzieć, cena gazu jest ceną rynkową. Cena, którą płacą odbiorcy biznesowi, jest ceną rynkową. To, jak będzie się kształtował rynek w Europie, a polski rynek jest jego częścią, mamy wspólny europejski rynek, zależy przede wszystkim od gry popytu i podaży. Jeżeli Europa będzie potrafiła sobie, tak jak my, zapewnić dostawy gazu z innych kierunków, zdywersyfikować i ta podaż będzie wystarczająca, to te ceny będą mogły spaść. To jest to, co robi Polska, ale Polska nie jest ten wolumen gazu, który my zużywamy, który my dostarczamy na bądź co bądź europejski też kontynent, tak? To nie jest taki wolumen, który jest w stanie spowodować spadki cen w całej Europie. Natomiast podkreślę jeszcze raz, trzeba podejmować absolutnie wysiłki w celu dywersyfikacji, uniezależniania się. My teraz też naciskamy na jak najszybszą budowę nowego gazoportu, pływającego terminala w Zatoce Gdańskiej, który pozwoli nam jeszcze większe ilości LNG importować do Polski ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru, z innych miejsc, z innych krajów, które umożliwią nam takie rynkową cenę, rynkowe dostawy.
Panie prezesie, gdybyśmy spotkali się w tym studiu 10 lat temu, to pewnie rozmawialibyśmy przede wszystkim o gazie łupkowym. Czy ten temat w Polsce jeszcze w ogóle istnieje, czy już nie?
Panie redaktorze, wydaje się, że temat nie jest kontynuowany. Polska chyba nie jest krajem, który jest gotów na tego rodzaju inwestycje. Ja przypomnę, że są to inwestycje. Wydobycie gazu łupkowego wiąże się z bardzo istotną degradacją środowiska. My jesteśmy krajem gęsto zaludnionym. Wydaje się, że to w obecnych realiach środowiskowych także jest niemożliwe.
Bo za drogie.
Nie wiem, czy drogie, ale generalnie niosące ze sobą daleko idące konsekwencje. Krótko mówiąc, ten temat nie jest przez nas eksplorowany.
Panie prezesie, na koniec jeszcze zapytam o troszkę inną rzecz, bo wicepremier Sasin zaapelował do spółek Skarbu Państwa, żeby zrobiły wszystko, co mogą, żeby pomóc uchodźcom, a jest ich, jak wiemy, bardzo dużo, bo to są naprawdę liczby gigantyczne. Każdej doby kilkadziesiąt, nawet tysięcy nowych uchodźców dociera do Polski. Co zrobi konkretnie PGNiG w tej kwestii?
Tak, my od razu zareagowaliśmy na ten apel pana premiera Sasina, ponieważ no, czujemy się też społecznie odpowiedzialni, nie tylko za to, co się dzieje w Polsce, ale także, przypomnę, w zeszłym roku rozpoczęliśmy działalność na Ukrainie. Kupiliśmy tam koncesję przy samej granicy z Polską w obwodzie lwowskim. Krótko mówiąc, jako firma odpowiedzialna społecznie poczuliśmy się do tej odpowiedzialności, podjęliśmy szybkie decyzje i już w pierwszych dniach przyszłego tygodnia, czyli jutro, pojutrze, dostarczymy do punktów recepcyjnych na przejściach granicznych z Ukrainą, tam gdzie w tej chwili są kolejki rodzin ukraińskich czekających na wjazd do Polski. Dostarczymy na każde z tych przejść po 5 tysięcy pakietów, butelek wody, suchego prowiantu, jakichś batonów, wafli, takich rzeczy, które gdzieś tam zapewnią ludziom wyżywienie. Oprócz tego jesteśmy w kontakcie z władzami województw i podkarpackiego, i lubelskiego. Będziemy wspomagać transport z granicy autobusami, transport tych uchodźców, bo takich należy nazwać, z Ukrainy do innych miejsc w kraju, tam gdzie będą mogli znaleźć schronienie. Mamy też bardzo duży oddział wydobywczy w Sanoku. W jego obiektach przygotowujemy pomieszczenia, które pozwolą czasowo schronić się tam kilkudziesięciu osobom. To są takie działania, które na bieżąco gdzieś w uzgodnieniu z władzami lokalnymi podejmujemy.
I bardzo dobrze. Paweł Majewski, prezes PGNiG, był naszym gościem. Dziękuję, panie prezesie. Dobrego, spokojnego
dnia. Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.
Spokojnego dnia.
W innych czasach. Dziękujemy.